Słowo zaczerpnięte z pierwszej księgi królewskiej, 18 rozdziału, wiersz 30 do 32 i przypomnę te wersety. Przystąpcie do mnie, powiedział Eliasz do ludu, a gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Zbudował ołtarz w imię Pana. Naprawił rozsypujący się ołtarz. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. I ten miłościwy rok Pana możemy wykorzystać do układania, do odbudowywania tego naszego ołtarza. Każdy z nas będzie w innym miejscu musiał wstawić ten kamień, który z jego ołtarza wypadł i on innej dziedziny jego życia będzie dotyczył. Myślę, że jednym z ważnych kamieni, na których chciałbym zwrócić uwagę, to ten, że mój kamień odpowiedzialności muszę mieć we właściwym miejscu wstawiony. Dni przed nami będą tym dobrym czasem wbudowywania tego kamienia w nasze życie. W tle pobrzmiewało to słowo proroka Eliasza. Słowo o proroku Eliaszu, gdy doszło do konfrontacji z prorokami Baala. Ale był tylko jeden motyw, który go pchał do takiego zachowania, do takiego postępowania przed tymi prorokami, że stanął przed Bogiem i powiedział: Boże, zrób coś. Ty jesteś wszechmogący, Ty masz moc. Ty masz moc, by coś zmienić. A to słowo wyraził w kolejnym rozdziale, który jest umieszczony za tym, a to słowo brzmi: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a w Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam. Eliasz skarżył się: Boże, ja tylko sam, ja taki bardzo gorliwy. Zastawiałem się, Panie, gorliwie w Twojej obronie. Ale Bóg mu powiedział: nie jesteś sam. Nie działamy w pojedynkę, nie musimy funkcjonować w pojedynkę. Bóg długo milczał, gdy Izabela czyniła rzeczy okrutne. Ludzie zadawali pytania: gdzie jest ten wszechmogący Bóg? Jak ten Bóg może funkcjonować? Jak ten Bóg może działać w moim życiu? Czy On jest na pewno wszechmogący? Czasami nie jestem lubiany z powodu radykalnych stwierdzeń, ale nawet kaznodziejom przypominam, że jeśli mówią o działaniu Boga w swoim życiu, że Bóg przez wiarę zmienia wiele rzeczy, a za chwilę słyszę, że nie są w stanie płacić dziesięciny albo że nie są w stanie ofiarować na jakiś cel, to powiadam: gdzie jest Twój Bóg wiary? Uzdrawiać On umie, dary Ducha Świętego umie dawać, a Twoich pieniędzy nie dotyka i tak boczkawki dostajesz. Wszystkie dziedziny naszego życia są pod Bożym błogosławieństwem. Jak wierzę, że Bóg błogosławi, to w każdej dziedzinie. Nie ma dziedziny, w której On błogosławi, a w innej nie. Jeśli ktoś mówi: nie przeżyję, to znaczy, że nie ufa Bogu Wszechmogącemu, to wtedy zadaję mu pytanie: gdzie jest Bóg Eliasza? Gdzie jest Twój Bóg Eliasza, który nie umie Ci błogosławić? Jak to jest? O darach Ducha Świętego umiesz mówić tak gładko? Umiesz modlić się o cały świat, o nawrócenie wszystkich ludzi dookoła w Afryce i w Indiach, a nie umiesz modlić się o własnego syna, o własną córkę, które są niezbawione? Wkładasz ręce na wszystkich innych dookoła, czy kiedykolwiek włożyłeś na swoje dziecko ręce, by się pomodlić, by było zbawione, by chodziło z Panem, by Bóg był w jego życiu Bogiem, który czyni cuda? Czy ten Bóg czyni cuda u innych? I jesteś gotów przewrócić świat do góry nogami? Myślę, że musimy odbudować ołtarz Boży w naszym życiu. Ołtarz rodziny, ołtarz modlitwy, ołtarz dotyczący naszej sfery życia materialnego. Ołtarz, który mamy w zborze, naszej wspólnoty, aby wielbić Boga, naszego wspólnego uwielbiania Boga w pieśniach, Nasz ołtarz musi być naprawiony. Musisz wziąć ten kamień i włożyć go do tego ołtarza. On sam tam nie wskoczy. Eliasz wziął kamienie i włożył. Postawił ten ołtarz, zrekonstruował. I Bóg się przyznał do tej pracy. To nie była daremna i zmarnowana praca. To nie była praca Syzyfa, ciągle na nowo odkopywana i ciągle się rozwalający ołtarz. Ale Bóg błogosławił, Bóg się przyznał. Widział, że Eliaszowi zależy. Gorliwie stawałem w obronie Pana. Jesteśmy sobie potrzebni. I wierzę, że to daje początek. Początek odnowionemu życiu. Życiu modlitwy. Czy gorliwie się zastawiamy o tych, którzy nauczają w szkółce niedzielnej? Czy gorliwie walczymy o Boży ołtarz w każdej dziedzinie naszego życia? Eliasz powiedział, gorliwie stawałem. Ale apostoł Paweł też kiedyś powiedział do Rzymian, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. O taką gorliwość zabiegał apostoł Paweł u Rzymian. Nie ustawajcie w gorliwości. To nie jest gorliwość na jeden dzień. Zdumiewają mnie ludzie i słyszeliście to chyba już ode mnie w różnych okolicznościach. Zdumiewają mnie ludzie, którzy mają gorliwość na jedną niedzielę, na jeden miesiąc. Bóg im daje powołanie w jakiejś sprawie, za tydzień już mają nowe powołanie, za następny miesiąc już kolejne powołanie, a potem jeszcze inne powołanie. Jakoś Bóg im zmienia te powołania, mają gorliwość na krótko. Myślę, że często zbyt szybko kierujemy się własnymi emocjami, ale życie chrześcijanina nie jest oparte tylko na emocjach. To jest tylko jeden z elementów naszego życia. W gorliwości podejmujemy decyzje. Nie tylko entuzjazm decyduje o mojej gorliwości. Świadoma decyzja. Chcę być gorliwy. To nie jest kwestia mojego entuzjazmu, moich uczuć. Bo dziś kaznodzieja powiedział takie kazanie, które no, takim basłem na serce było. To będę gorliwy. No, to mi się podobało kazanie. Ale ja chcę być gorliwy nawet wtedy, gdy mi się kazanie nie będzie podobać. Gdy mnie może ukłuje coś. Gdy mnie coś zaboli, gdy coś usłyszę strofującego. Ja podjąłem decyzję w moim umyśle, że nie tylko serce będzie Bogu oddane, ale podjąłem decyzję świadomą. Chcę być dla Boga gorliwy. Będę gorliwie służył Jemu. I czasami chętnie bym sobie poleżał, wstaję i idę, bo chcę być w zborze, bo podjąłem świadomie decyzję. Panie, nie będę spóźniał się na nabożeństwo. Gorliwość o Twój dom mnie pożera. Nie jesteśmy gorliwi dlatego, żeby inni nas dobrze ocenili, żeby zadowolić pastora. Chcę być gorliwy dla Boga. Niech sobie pastor mówi, co chce. Ja będę gorliwy. Niech on zemdleje w drzwiach, jak zobaczy mnie za 10:10. Gorliwość była rozpaloną miłością Eliasza. On tak bardzo kochał Boga, że powiada, Panie, zastawiałem się gorliwie, a ta zawzięta Izabela ściga mnie. Czy masz coś dla mnie, Panie? A Bóg mówi, wiesz, 7000 jeszcze takich facetów jest jak ty. Ty nie jesteś sam. Ty niczego sam nie musisz robić. Jego gorliwość wynikała z miłości do Boga. Nie z obowiązku. Nie wynikała z tego, że jestem członkiem zboru. Wynikała z gorliwości do Boga. Jeśli nasza gorliwość nie będzie rozpalona miłością do Boga, to jeśli gorliwość nie ma podłoża, to wiecie czym jest? Fanatyzmem. Jeśli gorliwość nie ma miłości do Boga, jest fanatyzmem. Paweł miał fanatyczną gorliwość przecież. On z tego fanatyzmu gorliwego prześladował ludzi Jezusa Chrystusa. I to mu sprawiało wielką przyjemność. On z takim zgryźliwym uśmiechem jechał do Damaszku. Ja im pokażę teraz, kto to jest Paweł. I Pan Bóg mu pokazał, kto to jest Paweł. Proch, bo go w proch rzucił. Spadł z konia. I skończyła się kariera gorliwego prześladowcy. Zaczęła się kariera gorliwego wyznawcy Jezusa Chrystusa. On tego nie czynił na pokaz dla ludzi. Jego gorliwość wynikała z głębokiego podłoża. Kochał Boga, naprawdę kochał Boga. Ale ta gorliwość była źle ukierunkowana. Ale kiedy Bóg go zmienił, on tak bardzo pokochał Jezusa Chrystusa, że nawet gdy mu mówili: Pawle, nie idź do Rzymu, nie idź, czeka cię śmierć. Prawda? Nawet gdybym miał ponieść śmierć, idę, bo kochał Chrystusa. Są chrześcijanie, którzy walczą w jakiejś sprawie, ale nie są podgrzani gorliwością o swój ołtarz. W cudzej sprawie są gotowi walczyć, ale czy w swojej? Czy dbasz o swój ołtarz? Wszystkie trzy Ewangelie opowiadają o gorliwości, z jaką Jezus Chrystus pewnego dnia wszedł do świątyni. I wtedy powiedzieli: gorliwość o Twój dom pożera mnie. Jezus Chrystus wszedł do świątyni i zrobił porządek. Ale tylko jeden ewangelista mu poprzedza pewnym ważnym zdarzeniem tę informację o tym, że Jezus wziął bicz i zrobił porządek. Najpierw stanął przed Jerozolimą i zapłakał. Zapłakał. Miał serce dla tego miasta, które tkwiło w rozburzonym ołtarzu duchowym. Ludzie tam w tej świątyni byli bardziej zajęci tym, jak sprzedać, niż jak ofiarować. Oni mieli rozpaloną miłość do handlu, ale nie mieli miłości do ofiarowania Bogu. Jezus przyszedł w tej gorliwości, bo Jego dom miał być domem modlitwy. To nasza gorliwość o Boży dom jest ważną gorliwością, żeby wypływała z miłości. Na przestrzeni czasu, jaki mamy za sobą, może się zdarzyć, że coś ulegnie uszkodzeniu, zwietrzeniu, coś wypadnie, gdzieś tam zaprawa popuściła, ten kamień się wysunął, został naruszony w jakiś sposób ołtarz. Diabeł robi wszystko, by burzyć ołtarze, które budujemy dla chwały Pana. Zawsze podeślę, zwłaszcza wtedy, gdy się modlimy na przykład o cierpliwość, to ci przyślę takiego człowieka, do którego żadnej cierpliwości nie masz, i wtedy uczy cię tej cierpliwości. Pan ma sposoby. To my się miotamy, denerwujemy, zapominamy. Przecież modliłem się o cierpliwość. No to Bóg dał takiego, co cierpliwości do niego nie masz. I uczy cię, jak być cierpliwym. Bądź gorliwy dla Pana. Modlić się mamy i będziemy o nowy entuzjazm do pracy, o radosny wysiłek w wypełnianiu naszego powołania. By nasze powołanie, które nam Bóg dał, nie było tylko ciężarem. To powołanie, które od Boga wziąłem, nie jest dla mnie ciężarem. I chociaż przychodzą chwile, kiedy sobie myślę, czy ktoś może w takiej podobnej sytuacji, mając jakieś powołanie, a gdy napotyka na trudności, myśli sobie, czy to warto, czy tak trzeba. Ale są chwile, kiedy Bóg cię podnosi, kiedy widzisz ludzi modlących się, składających świadectwo, wielbiących Boga, dziękujących za to, co w ich życiu uczynił. I wierzę, że będziemy umieli trwać przed Bogiem, że będziemy umieli wstawiać się jedni od drugich, że będziemy umieli przynosić potrzeby, aby Bóg je rozwiązywał. I zobaczcie, jak wspaniale nas Bóg zaskakiwał swoimi odpowiedziami, nawet w tym tygodniu, który minął. Warto budować ołtarz, którym Boża miłość będzie powodem naszej gorliwości dla Boga. W Księdze Ezdrasza czytamy o pewnym zdarzeniu mającym związek z ich powrotem z Babilonu. Kiedy z niewoli babilońskiej naród izraelski powracał, wszystko w Jerozolimie było zniszczone. Nie było miejsca, gdzie mogliby Boga wielbić, gdzie mogliby Bogu składać ofiary. Miasto było w ruinie. Ale pierwszą rzeczą, jaką zajęli się razem ze Zdraszem, nie było odbudowywanie ich domów. Czytamy, że mieszkali w szałasach. Ale pierwszą rzeczą, jaką było dla nich, to było odbudowanie ołtarza. Nawiązanie do tej świetnej przeszłości. Nawiązanie tego wątku, w którym ich gorliwość realizowała się w Bożej świątyni, gdzie mogli stanąć przed Bogiem, którego nie widzieli, a którego inni nie rozumieli, bo sądzili, że Boga trzeba w jakiś sposób wyrazić, w jakiś sposób zobaczyć. Stawali przed tym Bogiem. niewidzialnym wszechmogącym i składali mu uwielbienie. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie. Wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi kapłanami i Zerubabel, syn Szealtiela, wraz ze swoimi braćmi zabrali się do budowy ołtarza Boga Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośne okrzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Prawdziwie gorliwy człowiek, Boży człowiek, żyje tylko dla jednej rzeczy, by podobać się Bogu. Nie troszczy się o cenę wypalenia się dla Boga, ale troszczy się o to, aby Bóg był przez jego życie uwielbiony. Rozumiem to, że dziś są czasy, w których jesteśmy zapracowani. Nie wyznajemy takiej zasady, że uczestnictwo w nabożeństwie to zarabianie punktów do Królestwa Bożego. Nie straszymy z tego powodu piekłem. Ale Boże Słowo powiada, że jest to zły zwyczaj. List do Hebrajczyków powiada, niektórzy mają w zwyczaju. Można mieć dobre lub złe zwyczaje. Dlatego chciałbym, by nasza obecność w zborze to nie jest obecność okazjonalna z powodu wielkich świąt. Jeśli nie będzie nas wyróżniać gorliwość, będziemy musieli się czerwienić, rumienić. David Wilkerson powiada, gdzie się podziało nasze zarumienienie, nasze rumieńce wstydu na naszych twarzach, że nie wstydzimy się za swoje niekompletne życie duchowe, że nie dbamy o gorliwość i budowę własnego ołtarza. Gdzie są Boży Eliasze, pyta się Toze. Gdzie są ci ludzie, których Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, Bogiem zmieniającym ich życie, Bogiem, który temu życiu nadaje sens i odmienia je, i zmienia je. Ale też muszę powiedzieć z wielką radością. Doświadczyłem, może nie wszyscy tego doświadczyli w jednakowej mierze, ja doświadczałem wspaniałych chwil, kiedy niektóre osoby przychodziły i mówiły, tak dalej żyć nie chcę, módlcie się o mnie, chcę zmienić moje życie. To nie jest najważniejsze, ile zarobię, jeśli moje życie straci Jezusa Chrystusa, jeśli stracę tego, który mnie zbawił. I obserwuję, jak następują zmiany, nie zawsze radykalne, nie zawsze tak natychmiast, w mgnieniu oka, tak spektakularnie, ale widzę, jak robią krok po kroku z powrotem do życia, które było życiem w pierwszej miłości. A to ma swoje przełożenie na ich praktykę, a to ma przełożenie na błogosławieństwo w ich domu, w ich rodzinach. Zaczęli odbudowę swego ołtarza. Nie ignorancja jest powodem braku gorliwości między ludźmi wierzącymi, ale to, że często uważamy, że jesteśmy zbyt samowystarczalni. Zosie, samosie, ja sam, ja sobie dam radę. Naprawdę potrzebujemy siebie wzajemnie. To jest początek gorliwości, szukania tej miłości, która kiedyś tak bardzo nas rozpalała. A może ja się mylę, może ona nas nadal rozpala. To chcę tylko zachęcić, rozpalajmy ją, podgrzewajmy ją, rozbudźmy tę miłość. Dziś problemem nie jest, słuchajcie kochani, komunizm, kapitalizm, liberalizm czy modernizm. Największym problemem jest martwy fundamentalizm. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami fundamentalnymi, trzymającymi się Biblii. Martwy fundamentalizm jest największym zagrożeniem. Można wszystko zrobić od kreski do kreski, bo taki jest paragraf i taki jest przepis. Ale nie być gorliwym dla Pana. Nie kochać Go z całego serca. Dlatego Bóg powiada, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Nie chciałbym, by ktokolwiek takie słowo usłyszał. Wróćmy naszymi myślami, jak bardzo byliśmy gorliwi dla Pana w dniu nawrócenia. Jak szerokie serce nasze było, jak ono było otwarte. Cały świat byśmy to w to serce przyjęli. Każdego byśmy ukochali, każdego byśmy przytulili, każdemu mieliśmy coś do powiedzenia. A wiecie, co to było to coś? We mnie jest Bóg. Jezus Chrystus mnie zmienił. A potem, kiedy trochę czasu upływa, to patrzymy, jak tam w tym drugim człowieku Bóg działa, a już nie myślimy o tym, a jak on we mnie działa, co ten człowiek we mnie widzi. Eliasz odbudował ołtarz. Wziął 12 kamieni. Odbudował go. Zobaczcie, jak Bóg wspaniale uhonorował tę odbudowę. To trochę czasu wymagało, trochę wysiłku. Eliasz był tak zmęczony tą konfrontacją z prorokami Baala, że potem musiał odejść i wzmocnić swoje życie. I to miejsce, w którym wzmacniamy swoje życie, to nie jest zbór. To miejsce, w którym wzmacniamy swoje życie, to jest moja osobista społeczność z Bogiem. Moja komora, moja społeczność przy Słowie Bożym. A tu do zboru przychodzę, aby spowodować eksplozję, wybuch mojej radości, mojej miłości, mojego uwielbienia dla Pana. Gorliwi w służbie. Chcę Bogu służyć. Tym, co umiem. Umiem zagrać? Będę Bogu służył. Umiem zaśpiewać? Będę śpiewał. Bądźmy gorliwi dla Pana. Uwielbiajmy Go. Chwalmy Go, bo to jest dobry czas. Bądź gorliwy w służbie. Jeśli Bóg ci dał powołanie w kaznodziejstwie, bądź gorliwy w kaznodziejstwie. Masz taką Biblię, 66 ksiąg. Jeśli z tej księgi czytając nic ci Bóg nie położył, to znaczy, że to jest tylko książka. Jeśli Bóg ci dał talent w graniu, to biegaj i mów, chcę wielbić Boga grając. Jeśli Bóg ci dał świadectwo, które będzie zbudowaniem dla zboru, i wierzę, że ono nie będzie zbudowaniem, jeśli z nim wyjdziesz. Bo chcemy być budowani. Chcemy być dla siebie wzajemnie zasilającymi się stawami, mięśniami funkcjonującymi. Bo skąd wiesz, że przez twoje świadectwo ktoś się nie nawróci? Że to nie będzie początek zachęty? Jeśli Bóg w jego życiu coś zrobił, to jakżeby nie mógł w moim życiu czegoś zmienić? Jeśli ten Bóg mówi do pastora, to nie wierzę, że nie mówi do mnie. Ja nie nadużywam tego słowa i często nie mówię wam, Bóg mi powiedział. Ale wiele razy tak bywa, że Bóg mi powie, o czym mam mówić. I mówię o tym, bojąc się, że się narażam. Bóg pobudza nas, abyśmy byli gorliwi. Dlatego dziś naszą modlitwą będzie. Prosimy o wybaczenie, że w różnych okolicznościach nasza gorliwość i zapał dla służby ustały albo nie były na tyle ważne, na ile ważnymi być powinny. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Nie jesteśmy kołkami w płocie samotnymi. To, co mamy, to mamy razem. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. I tak dziś, gdy będziecie stąd wychodzić, patrzcie na siebie. Jesteś potrzebny drugiemu. Potrzebni jesteśmy sobie, aby wielbić, chwalić Boga, aby wzajemnie się modlić. I jeśli macie potrzeby modlitewne, mówcie o nich, a będziemy się modlić. Albo jeśli potrzebujecie, wyjdźcie do przodu, będę się z wami modlił.